Polecamy.
18 osób zatrzymanych w sprawie gangu sutenerów.
Rozbili go właśnie policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji. Od tych informacji zaczynamy fakty.
Potem w wielkanocnym cenowym raporcie jajko.
Ceny niestety wyższe niż jesienią.
Twarde dane. Od września do kwietnia jaja klatkowe M podrożały o, uwaga, ponad 70%.
Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Marek Jakubiak.
Kandydat na prezydenta z Wolnych Republikanów.
Gang sutenerów zarabiający miliony na usługach seksualnych i handlu ludźmi rozbili policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji. Na polecenie Małopolskiego Wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymano 18 osób.
Krzysztof Zasada otwiera fakty. Dzień dobry, Krzysztofie. Znasz więcej szczegółów. Co wiadomo o członkach tej grupy?
To przede wszystkim Ukraińcy. Z 18 zatrzymanych osób, 15 to właśnie obywatele Ukrainy. Wykorzystywali głównie swoje rodaczki, często będące w trudnej sytuacji życiowej. Wykorzystując tę sytuację, werbowali je do świadczenia usług seksualnych. Jedną z kobiet zmuszono podstępem, płacąc za nią pośrednikowi 50 tysięcy złotych.
Co jeszcze wiemy o działalności podejrzanych?
Grupa istniała od kwietnia 2023 roku. Swój proceder prowadziła w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. W tej chwili potwierdzono, że pracować dla niej mogło kilkadziesiąt kobiet. Zatrzymane osoby zajmowały się rekrutacją, fotografowaniem kobiet do ogłoszeń zamieszczanych w sieci. Są wśród nich także telefonistki oraz kierowcy. Ustalono też, że kobietom zmuszanym do prostytucji podawano kokainę.
Drożyzna i rosnące ceny produktów to temat, którym zajmujemy się dziś w faktach 4 dni przed świętami.
W ciągu roku niemal 14% podrożał produkt, bez którego nie wyobrażamy sobie Wielkanocy. Jajko.
Z przedstawicielami branży rozmawiała Magdalena Greinert. Magda, w Europie jest tylko jeden kraj, który w stosunku do liczby mieszkańców ma więcej kur niosek niż Polska. To jest Holandia, ale sytuacja polskich producentów uspokaja.
W tej chwili mamy nadprodukcję jaj, więc przewidywania części ekspertów, że jajek zabraknie, na szczęście się nie sprawdziły. Sektor drobiarski i resort rolnictwa od miesiąca przeciwdziałały spekulacjom.
Żeby nie było takiej sytuacji, jak miała miejsce między innymi w Stanach Zjednoczonych, gdzie z ceny 300 euro za 100 kg cena w pewnym momencie skoczyła do 1170 euro za 100 kg.
Powiedział mi Paweł Podstawka z Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Sprawdziłam w hali Mirowskiej. Za jajko zapłacimy złotówkę, za dwużółtkowe złoty 30, złoty 50, a za jajko od młodej kury 50 groszy.
Polska jest trzecim pod względem wielkości producentem jaj w Europie. Najwięcej kur niosek mają Francuzi i Niemcy, oba powyżej 54 milionów sztuk.
W naszym kraju to niemal 50 milionów niosek.
Fakty RMF FM. O tym się mówi.
Czas na poranną rozmowę w RMF FM.
Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry, moim gościem jest Marek Jakubiak, poseł, kandydat na prezydenta, Wolni Republikanie. Witam serdecznie, dodajmy starszy chorąży rezerwy.
Tak.
Czyli pan nie musi przechodzić szkolenia, panie pośle.
No ja swoje przeszedłem.
Już wystarczające. A w czym się pan specjalizował?
Służba moja trwała 13 lat i parę miesięcy, tam 8-9 miesięcy.
W Ludowym
miesięcy.
Wojsku Polskim i potem w Wojsku Polskim.
No nie było innego. natomiast chcę powiedzieć, że nie żałuję tego czasu. To jest jednak czas, kiedy szczególnie lotnictwo w moim życiu...
Tak, bo dodajmy, był pan w lotnictwie.
Tak. W pierwszym pułku lotnictwa myśliwskiego.
Ale nie był pan pilotem?
Nie, teraz jestem.
Teraz pan jest pilotem. Czyli przeszkolenie jest pełne, tak?
Tak.
Ale na wojskowych samolotach też mógł pan latać.
Nie. Tylko na awionetkach. Natomiast powiem, że samo szkolenie lotnicze to jest uczenie dyscypliny myślenia i wykonywania. Po prostu nie da się samolotu naprawić w powietrzu.
A podobają się panu te pomysły, żeby te jednodniowe, dwudniowe, tygodniowe szkolenia wprowadzać?
W jednej z debat powiedziałem panu Trzaskowskiemu, że w jeden dzień to może poznać żołnierzy, a nie wojsko.
Czyli nie. To nie jest dobry pomysł. A może pobór w takim razie? Może jednak powróćmy do poboru, biorąc pod uwagę...
No ale czy można w ciągu jednego dnia zostać taksówkarzem w Warszawie? Czy można poznać Warszawę? No nie można. No to ja bym prosił wszystkich rządzących, żeby ten temat poważnie traktowano.
No dobrze, to jeżeli traktują poważnie, to czy opowiedziałby się pan za poborem powszechnym? Powrotem do poboru?
Tak. Nie, to jest temat niekampanijny, bo rozumiem, że teraz się na krzesłach zaczęli kręcić młodzi ludzie. Natomiast ja jestem za tym, żeby był obowiązkowy, bo to, proszę państwa, obowiązek jest każdego obywatela państwa. Natomiast nie dwuletnie, bo to było marnowanie czasu, ale trzy miesiące, do sześciu miesięcy, jak najbardziej.
Tylko mężczyźni czy kobiety?
Nie, kobiety też, ale ja tutaj akurat nie jestem zwolennikiem takich pododdziałów mieszanych, bo to się zawsze tak samo kończy.
To znaczy?
kolizjami.
Kolizjami?
Jak
czy
wiemy,
płcie
mamy dwie
się kończy.
I okazuje się to najlepiej na takim pododziale, więc te pododziały muszą być męskie i damskie. Jednak, co by nie powiedzieć, panie powinny mieć inne zadania postawione w armii niż mężczyźni.
Czyli podoba się panu to rozwiązanie izraelskie, że i mężczyźni, i kobiety po maturze, nawet jeśli idą na studia, idą
ciekawe, ale
armii.
Tam jest trzyletnia służba.
No tam jest oczywiście dłużej, bo to jest kraj w stanie wojny,
tak,
nieustającej.
I nikt z tym nie dyskutuje, natomiast prawda jest taka, że nie da się weekendowej armii zrobić. Harcerstwo tak, armii nie. I powiem państwu, co jest najważniejsze w tym wszystkim. Nie tylko strzelanie, bo nam się kojarzy, że wojsko to od razu nauka strzelania, przecież możemy się nauczyć w weekend i tyle. Nie, proszę państwa. Wojsko to jest między innymi nauczenie się życia z ludźmi. To jest tak, że drużyna to jest mały pododdział, który musi ze sobą współpracować.
Rozumiem, że tego się uczymy tylko jeżeli jesteśmy razem, przynajmniej
tylko
przez parę miesięcy.
Tak.
W weekend się nie da być
musimy
razem.
Jeść to samo, musimy spać w tym samym miejscu, musimy stać się przyjaciółmi, musimy pogodzić się ze sobą, bo są różni ludzie. Różnie reagują w nocy, w dzień. Ja miałem na przykład w szkole chorążych, którą kończyłem, która niestety jest zamknięta, miałem kolegę lunatyka, który w nocy wstawał i sobie chodził po prostu. Więc takie też się...
I przywiązywaliście go do łóżka?
Nie, no mieliśmy problem z nim, natomiast to się skończyło potem.
Ale wyrzucili
lekarzem.
Go, czy poszedł do lekarza?
Zwolnili go do cywila, tak. Zwolnili go do cywila.
Ale to zmieńmy temat teraz. Jest pan za poborem, dobrze. A w czym pan jest lepszym kandydatem dla prawicy od Karola Nawrockiego? No bo jeśli pan startuje, to zakładam, że startuje pan dlatego, że uważa pan, że jest lepszy, panie pośle.
Znaczy mam inną propozycję, mam inną ofertę po prostu. Moja oferta polega na tym, że ja kampanii wyborczej nie muszę prowadzić, bo ją prowadzę 65 lat. I myślę sobie, że jeżeli chodzi o stanowisko prezydenta Rzeczpospolitej, to jest właśnie moja przewaga.
Że jest pan starszy.
Że jestem od niego starszy. I tutaj on nic nie zrobi w tym temacie.
Ale to wie pan, ale PESEL to jest to taki argument, przegoni. Który...
Nie, ja myślę sobie, że jesteśmy...
To Joanna Senyszyn jest jeszcze starsza.
A, tak, to prawda. Tak, to
i
prawda.
Ona mówi, że będzie lepiej jeszcze rozmawiać.
Czy ma jeszcze większą przewagę.
Jeszcze jest lepszy od pana w tej sprawie.
Tak, i to jeszcze wymienia Mao Tse-tunga, że Mao Tse-tung był starszy od niej.
No, to na Trumpa też można wymienić, który też jest
natomiast
starszy.
Natomiast ja jestem zdania, że prezydentem powinien zostać człowiek, który w sytuacjach takich kryzysowych będzie człowiekiem, że tak powiem, stabilnym.
A wiadomo, Karol Nawrocki nie będzie?
Nie, ale ja mówię o tym, że w pewnym wieku ludzie nie zmieniają poglądów. Czyli już mają stałe poglądy, wiadomym jest, jaki ja mam pogląd, na jakie sprawy. Nie boję się artykułować, jak przed chwilą żeśmy zauważyli, bo przecież normalnie polityk by panu tego nie powiedział, co ja panu
powiedziałem. To prawda i to muszę panu oddać. Ale wie pan, panie pośle, to nie jest tak, że politycy starsi nie zmieniają poglądów. Donald Tusk jest mniej więcej w pana wieku.
Starszy
i teraz
rok,
jest,
tak.
Nawet jest starszy rok. I teraz powiedział, że jest za repolonizacją przemysłu. I więc chyba zmienia poglądy. Bo teraz nagle gospodarka i przemysł ma narodowość.
Nie, to już się zabawne zaczyna robić naprawdę.
Wie pan, zmienił czy nie zmienił? No to wydaje mi się, że to jest nowy pogląd.
Ja myślę, że on nie zmienił poglądów, że on ma swoje poglądy cały czas, tylko mówi to, co jest potrzebne na daną chwilę. Tą samą niestety wadę posiada Trzaskowski, który za chwilę się okaże, że Marsze Niepodległości organizuje co roku, bo już chyba zapomniał, że to on oprotestowywał je za każdym razem.
No ale wie pan, jak słucham polityków PiSu, to ja na temat Ukrainy i Ukraińców mówili zupełnie co innego 3 lata temu, a zupełnie co innego teraz.
Tu może mieć pan prawdę i przyznaję im rację, dlatego że...
Ale teraz czy wtedy?
Pogląd na Ukrainę zmienia się wraz z tymi międzynarodowymi, czyli ukraińsko-polskimi stosunkami, które ewoluują w nieprawdopodobny sposób i one idą w złą stronę według mojej oceny.
Ale pan mówi o stanowisku wobec Ukrainy, a ja mówię o stanowisku wobec Ukraińców. To znaczy ono się też radykalnie zmienia. To są dwie różne rzeczy.
Przed chwilą wysłuchaliśmy faktów i chyba już wiadomo, dlaczego to stanowisko się zmienia, bo wraz z pracowitymi Ukraińcami, co tu dużo ukrywać naszymi braćmi i siostrami, bo nie ma co tutaj ukrywać, my jesteśmy podobni do siebie. Przychodzą też rzeczy negatywne, z którymi sobie daliśmy radę w 90-tych
latach. Polskich gangów, z którymi sutenerów nie ma?
Już na taką skalę nie ma. Ja już nie słyszę o takich rozbiciach gangów w 90-tych latach. Tutaj pełna racja. Natomiast myślę sobie, że Ukraina ze sobą tutaj przywiozła nam problemy. niedawno zupełnie rozmawiałem z policjantami warszawskimi i oni twierdzą, że na 20 zatrzymań do legitymowania, 12-14 to są Ukraińcy.
No, ale zatrzymania do legitymowania to jest zupełnie co innego. Można powiedzieć, że to jest efekt działań policji. To znaczy, że policja wychwytuje.
Policja nie ma prawa podejść do pana, jak pan sobie normalnie idzie i nie ma żadnego podejrzenia. Legitymowanie obywatela następuje na skutek jego zachowania. To jeżeli na tych 20 kilkunastu to są Gruzini i Ukraińcy, to nie jest przypadek.
Ale równocześnie wiemy, że nie ma więc większej przestępczości wśród Ukraińców, ale o to za chwilę się zapytam. Teraz żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 na stronie rmf24.pl, w naszych mediach społecznościowych i oczywiście na portalu YouTube. Tam już za chwilę będą od was pytania.
Odsyłam zatem do sieci, a teraz w faktach aktualna informacja drogowa. 3 osoby ranne w wypadku na dolnośląskim odcinku autostrady A4.
W rejonie Baranowic zderzyły się 2 auta osobowe i po tym wypadku nie przejedziecie w stronę Wrocławia.
A4 zablokowana, może być nawet do 10:00, uprzedzamy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.